Witajcie ponownie. To jeszcze ja, Tomek Oryński. Słuchajcie, rok 2023 to w Polsce rok wyborczy. Rok wyborczy, od którego wiele będzie w Polsce zależeć. Niektórzy wprost mówią, że waży się przyszłość naszego kraju jako demokratycznego państwa. Jako lewackie pitoleni oczywiście nie będziemy wam mówić, na kogo macie głosować. Zakładamy, że skoro nas słuchacie, to znaczy, że swój rozum macie i wiecie co i jak. Zresztą, na tą chwilę nawet nie wiadomo, w jakiej konfiguracji opozycja będzie szła do wyborów. Nie będziemy też wam mówić, na kogo nie macie głosować, bo tu sprawa chyba jest oczywista. Ale myślę, że nie wszyscy jeszcze to wiedzą. Nie wszyscy też pamiętają, co działo się w tym kraju przez ostatnie kilka lat. Tak to już jest z tempem afer i skandali, że zanim dobrze jeszcze wybrzmią, przykrywane są kolejnymi i po pewnym czasie zapominamy o tym, co było wcześniej. Jak niektórzy ze słuchaczy mogą wiedzieć, od ponad dekady jestem współpracownikiem czeskiego portalu Britskie Listy, a od 2016 roku publikuję tam, mniej lub bardziej regularnie, cykl felietonów pod wspólnym tytułem Tymczasem w Absurdystanie, w których opisuję najbardziej kretyńskie, szalone, wariackie, idiotyczne i chore wydarzenia w Polsce, jakie miały miejsce od publikacji poprzedniej odcinka. Tych odcinków jest już dziś grubo ponad 200. Doszedłem więc do wniosku, że starczy ich na to, żeby aż do wyborów codziennie na dobranoc przeczytać wam jeden z nich. To nie będzie długi podcast, zresztą zdecydowałem się zamieszczać je na YouTubie, żeby można było je łatwo umieszczać w mediach społecznościowych, ale poświęcając te kilka minut dziennie podczas mycia zębów czy ścielenia łóżka, będziecie mogli sobie przypomnieć, co nasza władza odpieprzała przez ostatnie kilka lat w tym kraju. Zapraszam was teraz do wysłuchania pierwszych trzech odcinków, a jeśli uważacie, że to jest fajna forma, link do kanału na YouTubie znajdziecie w opisie tego odcinka i wysyłajcie go do znajomych, szczególnie do tych, którzy już jakby trochę zapominają o tym, jak znaleźliśmy się tutaj, gdzie dziś jesteśmy. A teraz rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam was na pierwsze trzy odcinki dobranocki na rok wyborczy, czyli archiwalnych odcinków mojego cyklu, Tymczasem w Absurdystanie. Tymczasem w Absurdystanie.
Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski.
Tymczasem w Absurdystanie. Opublikowany 27 lipca 2016 roku. Brexit, turniej piłkarski Euro, seria ataków w Europie Zachodniej i zamach stanu w Turcji odwróciły uwagę świata od wydarzeń w Polsce. Do zagranicznych mediów przedostała się jedynie desperacka próba ocenzurowania przemówienia Obamy, której podjęło się TVP po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych okazał się nie być fanem dobrej zmiany. Ale to, że świat nie patrzy PiS-owi tylko na rękę i wykorzystuje tę okazję, żeby ugrać jak najwięcej. Na zlot NATO PiS przygotował nową ustawę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Miała ona uspokoić naszych partnerów, że parlament pracuje nad zażegnaniem kryzysu. Tymczasem jednak nowa ustawa jest jeszcze gorsza, bo jeszcze bardziej paraliżuje pracę tej instytucji. Wystarczy wspomnieć o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich będzie miał ograniczony dostęp do pracy Trybunału, ów zaś nie będzie w stanie procedować w ogóle, jeśli na sali nie będzie obecny prokurator generalny, czyli Zbigniew Ziobro, jeden z architektów zamachu na niezależność tej instytucji. Nie muszę chyba wspominać, że wyrok Trybunału jak nie był opublikowany, tak nie jest, a legalnie wybrani sędziowie dalej czekają na zaprzysiężenie. Innym aktem prawnym, który PiS próbował przepchnąć korzystając z tego, że oczy wyborców zwrócone są gdzie indziej, była ustawa o podwyżkach dla członków rządu i parlamentu oraz prezydenta i jego małżonki. Jeśli to by przeszło, to nasi rządzący staliby się jednymi z najlepiej opłacanych polityków w Europie w stosunku do zarobków przeciętnego obywatela. Pomysł ten wywołał powszechne oburzenie, co zapewnie mogło zdziwić takich klakierów nowej władzy jak Marcin Wolski, nowo wybrany szef telewizyjnej Dwójki, który twierdzi, że rządy PiS to najlepsze rządy, jakie Polska miała od czasów Stefana Batorego. Jednak nawet Jarosław Kaczyński, który sam głosował za podwyżkami, zdał sobie sprawę, że to akurat przegięcie wkurzy nawet wyznawców PiS, więc sprawę zamieciono pod dywan. Pomimo tego niepowodzenia, posłowie PiS wykorzystują większościową przewagę i w chamski sposób odnoszą się do przedstawicieli opozycji. Kiedy jednemu z opozycyjnych posłów przestała działać karta do głosowania i poprosił o przerwę, usłyszał od posła Piotrowicza: pana głos i tak nic nie znaczy. Jeszcze bardziej wprost wyraził się inny z posłów partii, która obiecała nową jakość polityki, który w kierunku ław opozycji wystawił po prostu swój środkowy palec. Dyskusja w parlamencie jest niemożliwa, bo posłowie opozycji są zakrzykiwani do tego stopnia, że nie są w stanie dokończyć zdania, a poza tym bezpardonowo wyłącza im się mikrofon. Wygląda na to, że zamknij się to jest jedyne, co w sferze dyskusji PiS ma do zaoferowania. To, jak w praktyce wygląda obiecany w kampanii wyborczej pakiet demokratyczny, najlepiej podsumował wspomniany już Marcin Wolski. Wygrała ta partia i morda w kubeł. Poza parlamentem sprawy mają się jeszcze gorzej. Konflikt dotyczący Puszczy Białowieskiej narasta. Pod pretekstem walki z kornikiem minister środowiska Jan Szyszko, zwany powszechnie Szyszkodnikiem, domaga się zwiększenia wycinki puszczy. Pretekst ten jest, delikatnie mówiąc, wątpliwy i wygląda na to, że Szyszkodnik działa na rzecz lobbującego pod płaszczykiem organizacji ekologicznych lobby leśników i przemysłu drzewnego. Członkowie jednej z takich organizacji, Santa, otwarcie dzielą się z prasą swoimi teoriami. Według nich WWF i Greenpeace stworzone zostały przez spisek żydowski i posługują się Unią Europejską jako marionetką, chcąc zniszczyć polskie lasy. Według nich jedynym ratunkiem byliby życzliwi ludzie, którzy by przyszli do Polski ze wschodu i uratowali nas, nie tylko puszczę, tak jak zrobili to na Krymie. I pomyśleć, że ta banda oszołomów cieszy się co czystymi dotacjami z lasów państwowych. Minister Szyszkodnik miał także pewne nieprzyjemne przygody. Okazało się, że stara stodoła z oświadczenia majątkowego jest tak naprawdę luksusową rezydencją powstałą z przebudowy zabudowań gospodarczych. Po tym, jak o sprawie zrobiło się głośno, ktoś włamał się do stodoły ministra i wyniósł stamtąd drogocenne trofea myśliwskie, o których dziwnym trafem ministrowi także zapomniało się napisać w oświadczeniu majątkowym. Tak, dobrze słyszycie, trofea myśliwskie, bo minister ochrony środowiska nie tylko lubi rąbanie drzew, ale i strzelanie do zwierząt dla zabawy. Na szczęście dla Szyszkodnika nie musi się obawiać, że o świcie z łóżka wyciągną go służby specjalne po to, żeby jego kolega z rządu mógł z dumą ogłosić, że ten pan już w żadnym oświadczeniu majątkowym kłamać nie będzie. PiS przykłada wielką wagę do takich nieprawidłowości, ale tylko jeśli dotyczą na przykład zegarków posła konkurencji. To wpisuje się zresztą w szerszą tendencję plucia suwerenowi w twarz, której szczególnie jaskrawą emanacją były przesłuchania kandydatów na szefa IPN. Prowadził je nie kto inny, tylko odznaczony w latach 80. za zasługi w walce z elementem wywrotowym PRL-owski prokurator Stanisław Piotrowicz. Opozycja jak zwykle nie miała wiele do powiedzenia, uniemożliwiono nawet uczciwe przesłuchiwanie kandydatów. W końcu prezesem najważniejszej historycznej instytucji w kraju został człowiek, który zaprzecza, że również Polacy byli w czasie wojny sami z siebie w stanie popełniać zbrodnie na Żydach. Znajduje się on jednak w doborowym towarzystwie. Minister edukacji w rozmowie z Moniką Olejnik wiła się jak wąż, żeby tylko nie przyznać, że Żydów w Jedwabnem zamordowali Polacy. Ale kogo obchodzą te stare sprawy, skoro historia już pisze się na nowo? Do czasu powołania Ministerstwa Prawdy sprawę wziął na swoje barki minister obrony Antoni Macierewicz. Zarządził on, że na każdej uroczystości mającej eskortę kampanii honorowej Wojska Polskiego odczytywane będą nazwiska poległych w Smoleńsku. Ku niezadowoleniu powstańców oraz samej Marty Kaczyńskiej ten cyrk odstawiać się będzie podczas uroczystych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Cóż, trzeba ciemnemu ludowi wbijać do głowy, że ofiary katastrofy w Smoleńsku to tak naprawdę bohaterzy narodowi, którzy zginęli na polu chwały, lecząc na służbę ojczyźnie. Mówi się, że dojdzie do absurdalnej sytuacji, w której podczas uroczystości pojawi się nazwisko Lecha Kaczyńskiego, a pominięty zostanie powstaniec i zasłużony historyk Władysław Bartoszewski. Ofensywa historyczna obejmuje także zakłamywanie historii najnowszej naszego kraju. Prawdziwi uczestnicy ważnych wydarzeń odstawiani są na boczny tor i zastępowani postaciami z pisowskiego uniwersum. Przeciwko takiemu kłamstwu, kiedy to na wystawie w Bundestagu pominięto całkowicie Lecha Wałęsę, protestowali nawet Niemcy. PiS protesty ma oczywiście w dupie i na szczyt NATO przygotował kolejną wystawę, w której jakoś dziwnie zapomniano wspomnieć o takich osobach jak Bronisław Geremek, Krzysztof Skubiszewski czy Aleksander Kwaśniewski. Można by pomyśleć, że swoją obecność w NATO Polska, a kto wie, może i Czechy, a jak tak pójdzie dalej, to nawet i USA, zawdzięczają Krzysztofowi Czabańskiemu i Lechowi Kaczyńskiemu. Debilizm tej wystawy wywołał w internetach kolejną falę prześmiewczych memów o historycznych zasługach Jarosława Polskę Zbawa i jego rodziny, której poprzednią falę pięknie ilustruje piosenka zespołu Poparzeni Kawą 3 pod tytułem Jarosław K. Byłoby to bardzo śmieszne, gdyby nie to, że powoli robi się strasznie. PiSowska propaganda o zasługach ukochanego przywódcy przywodzi już na myśl propagandę z Korei Północnej. Czasami wywołuje ona wręcz wymioty, tak jak ten oto działacz, który egzaltowanym głosem oświadcza mediom, że jego narzeczoną jest partia. Sam Jarosław Kaczyński wydaje się nie zauważać swojej śmieszności i w niedawno wydanej autobiografii sugeruje, że Lech Wałęsa był jedynie fasadą, a prawdziwym przywódcą Solidarności był de facto jego brat Lech Kaczyński. No ale żeby nie było, że tylko marudzę, są też pewne pozytywy. Możemy wreszcie się cieszyć, że w osobie Jarosława Polskę Zbawa nasz kraj ma wreszcie postać, która może stanowić groźną konkurencję dla Jary Zimmermana. Artykuł został opublikowany w portalu Bryckie Listy. Tłumaczenie na język polski i angielski można znaleźć na stronie oryński.eu. Ilustracja, kolaż stworzony z elementów zdjęć z domeny publicznej lub udostępnionych na zasadzie Creative Commons. Tymczasem w Absurdystanie.
Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski.
Tymczasem w Absurdystanie 2. Opublikowany 13 września 2016 roku. W ostatnich tygodniach w Polsce opary absurdu jeszcze się zagęściły. Oczywiście i partie opozycyjne potrafią dostarczyć, aby nie rozbawił szczególnie pomysł Nowoczesnej, która zadeklarowała delegalizację organizacji anarchistycznych. Zakazanie działalności organizacji, które z definicji nie uznają zwierzchności państwa, mogłoby być trochę problematyczne. Ale to jednak jak zwykle PiS prowadzi w wyścigu o to, kto pobije Monty Pythona. Przyjrzyjmy się trzem wydarzeniom, które ostatnio poruszyły Polskę. 1. Zamiłowanie Macierewicza do młodych chłopców. Wielu ludzi poddaje wątpliwość zdrowie psychiczne Antoniego Macierewicza. Jego funkcja naczelnego kapłana religii smoleńskiej i upór w budowaniu mitu zamachu w oparciu o kretyńskie teorie spiskowe ostatnio zaczęły przejawiać się w formie apeli smoleńskich, podczas których wymieniano nazwiska wybranych poległych w zamachu. Farsę tą odstawia się zawsze, kiedy jakiejś uroczystości towarzyszy wojskowa asysta, bzdur więc o rzekomych zasługach prezydenta milionlecia musieli słuchać powstańcy warszawscy, więźniowie nazistowskich obozów koncentracyjnych czy uczestnicy strajków w 1956 roku w Poznaniu. Nie ułatwia to pracy tym, którzy próbują przekonywać, że Antoni Macierewicz bynajmniej nie jest zwyczajnym czubkiem, szczególnie kiedy po raz kolejny oskarża on Rosję o dokonanie zamachu, tym razem wykonawcami woli Putina mieli być rosyjscy kontrolerzy lotu. Jednak oczy Polaków zwrócone są ostatnio na jego pomocnika, Bartłomieja Misiewicza. Ten 26-letni asystent aptekarza i rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej został uhonorowany złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Oczywiście nie odbyło się bez protestów, ponieważ medal przyznany mu został wbrew zasadom, złoty medal otrzymać mogą, poza wyjątkowymi przypadkami, tylko posiadający medal srebrny od co najmniej 5 lat, a ten znowu przyznany zostać może tylko tym, którzy od co najmniej 3 posiadają brązowy. Oczywiście PiS jak zwykle próbuje stworzyć fałszywą symetrię, argumentując, że Platforma też tak robiła i przypominając odznaczenie medalami dziennikarzy za poprzedniego ministra. Fakt taki naprawdę miał miejsce, stąd tylko różnicą, że wtedy medale dostali faktycznie zasłużeni dla wojskowości publicyści czy korespondenci wojenni. Pomimo protestów opozycji, czyli wszystkich poza PiS, partia wiernie stoi przy swoim młodym przedstawicielu. Wierząc w jego kwalifikacje, wyznaczono go do zajęcia miejsca w Radzie Nadzorczej jednego z największych holdingów zbrojeniowych w Europie. Podobnie z naruszeniem prawa, bo na takie stanowisko wymagane jest wyższe wykształcenie. Co prawda Misiewicz twierdzi, że ma licencjat, ale wygląda na to, że nawet jego szef nie daje wiary tym zapewnieniom, o czym świadczy fakt, że na potrzeby młodego akolity Macierewicza wykreślono ten wymóg ze statutu. Sam Misiewicz problemu nie widzi. Jest przekonany, że posiada wystarczające kwalifikacje wynikające z tego, że jest asystentem Macierewicza już blisko od dekady, a zagadnieniami wojskowości interesował się już w gimnazjum. W sumie jestem w stanie uwierzyć i w jedno, i w drugie. Kiedy byłem dzieciakiem, także zaczytywałem się książkami o wojnie, a fakt, że jeszcze niedawno doradcą Macierewicza był 19-letni syn jego znajomych, wskazuje na to, że zatrudnianie młodocianych nie jest dla pana ministra sytuacją wyjątkową. 2. Polska kinematografia wstaje z kolan. Długo oczekiwany, przynajmniej przez niektórych, film Smoleńsk wreszcie dotarł do kin. To oczywiście kolejny krok w tworzeniu michtu Lecha Kaczyńskiego jako męża stanu tej klasy, że wraże siły nie cofnęły się przed zamachem, aby usunąć z gry tak niebezpiecznego oponenta. Propagandowe kino to oczywiście żadna nowość, jednak jeśli chodzi o czysto filmową stronę przedsięwzięcia, krytycy są raczej zgodni. Dzieło na miarę Leni Riefenstahl to jednak nie jest. Film okazał się totalnym gniotem, aktorstwo porównywalne jest ze scenkami odgrywanymi przez amatorów w magazynie 997. Nic dziwnego, skoro uznani aktorzy jak Marian Opania stanowczo odmówili wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Fakt, że twórcy filmu najwyraźniej zapatrzeli byli w człowieka z marmuru, czyni tą porażkę jeszcze bardziej żałosną. Nawet twórcy tego arcydzieła nie ukrywają swego zawodu. Reżyser Andrzej Krause odcina się od rezultatu swojej pracy, mówiąc, że nie decydował ani o reżyserii, ani o obsadzie. Jeden z aktorów napisał na Twitterze: szkoda, że tak wyszło. Nawet kuzyn Kaczyńskiego, który załatwił swojej partnerce główną rolę, wątpi w jej szanse na karierę aktorki, o czym świadczy fakt, że załatwił jej robotę jako asystentki jednego z pisowskich europosłów. Jednak jeśli wczytać się w opinię o filmie, można zauważyć pewną korelację. Im kto bardziej potrzebuje podlizać się Kaczyńskiemu, tym bardziej chwali tą szmirę. Na przykład aktor Jerzy Zielnik, którego postać o mały włos uniknęła wycięcia z filmu po tym, jak okazało się, że za komuny był donosicielem, z przekonaniem dowodzi, że film pokazuje prawdę, gdyż na pokładzie z pewnością doszło do eksplozji. Jego wdzięczność za to, że grzechy przeszłości zostały mu wybaczone, jest tak wielka, że robi z siebie kompletnego idiotę, mówiąc, że samolot powinien ścinać drzewa niczym kosa zboże. Jedyną entuzjastyczną recenzją filmu Smoleńsk, jaką udało mi się znaleźć, wysmażył bloger Matka Kurka, znany głównie z tego, że z ośnim uporem obrzuca głównym Jerzego Owsiaka, pomimo tego, że raz po raz dostaje za to w dupę w sądzie. Matka Kurka twierdzi, że przegrane sprawy doprowadziły go do bankructwa, nic dziwnego, że próbuje przyminać się rządzącym, licząc na interwencję ministra Ziobry. Jednak ci, którzy zainwestowali w produkcję Smoleńska, nie muszą się niczego obawiać. Minister edukacji już zasugerowała, że młodzież szkolna powinna z tym dziełem się zapoznać. A nauczyciele, mając w pamięci to, jak potraktował ich kolegów po fachu kolego Kaczyńskiego, niejaki Erdogan, raczej nie będą stawiać okoniem. 3. Walka z ksenofobią jest tylko na eksport. Niedawne ataki na Polaków w Wielkiej Brytanii zaowocowały zdecydowaną reakcją polskiego rządu. Nie tylko dwóch, bo Ziobro jednak nie dojechał, ministrów wysłano do Anglii, ale poza upewnieniem się, że brytyjskie służby działają sprawnie, zawiązano współpracę między polską i angielską policją. Współpraca polega na tym, że polski policjant będzie patrolował ulicę Harlow ze swoimi angielskimi kolegami. Przez tydzień. No ale co tam, ważne, że w prasie napisano, że rząd się przejmuje. Przecież tylko o to chodziło. Bo gdyby PiS naprawdę martwił się ksenofobicznymi atakami, to akurat miałby co robić na własnym podwórku. Ostatnio profesor Jerzy Kochanowski został pobity w tramwaju za to, że mówił po niemiecku. Ze strony rządu jednak nie było żadnej reakcji. Nie wysłano nawet jednego wiceministra, nawet Misiewicze mieli ważniejsze rzeczy do roboty. W tym kontekście za głos środowiska można chyba uznać słowa znanego pisowskiego propagandzisty Grzegorza Wierzchołowskiego, który uważa za sukces, że po tym, co Niemcy zrobili w Warszawie, dopiero teraz ktoś dostał w ryj zamówienie po niemiecku. W tym kontekście wybryk Pawła Kukiza, który zamieścił na Facebooku zdjęcie z ataku na World Trade Center z podpisem "Pierwszy desant migrantów", wydaje się być zwykłym szczeniackim wybrykiem. Fotografia, opublikowana przez Rogers Council on Public and International Affairs w portalu Flickr na licencji Creative Commons bez podania autora. Ten tekst został opublikowany po czesku w portalu Britskie Listy. Tymczasem w Absurdystanie.
Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski.
Tymczasem w Absurdystanie 3. Opublikowany 20 września 2016 roku. PiS nie ustaje w swym marszu ku szczytom absurdu, zapewniając fanom Monty Pythona ciągłą rozrywkę. Jednak byłoby to znacznie bardziej zabawne, gdyby nie było prawdziwe. Pamiętacie Misiewicza, 26-letniego pomocnika ministra obrony narodowej, nie mającego w tym kierunku żadnych kwalifikacji, który mimo tego zasłużył na medal i ciepłą posadkę w państwowym holdingu zbrojeniowym? Po tym, jak zrobiło się o tym głośno, poprosił on swojego pryncypała o zawieszenie w czynnościach. Podobno bezprecedensowy atak Newsweeka na jego nieskazitelnie czysty honor przeszkadzałby mu w pracy na rzecz ministerstwa. Jakoś jednak dziwnie ów atak nie przeszkadza mu w piastowaniu ciepłej posadki w zarządzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Czy powodem może być fakt, że Polska Grupa Zbrojeniowa płaci znacznie lepiej niż ministerstwo? Tymczasem okazuje się, że Pisiewiczów jest więcej. Inny 26-latek, syn europosła PiS Ryszarda Czarneckiego, dostał pracę jako doradca w tym samym holdingu zbrojeniowym. Jak podaje jego tata, zawdzięcza on tą pracę jedynie swoim kwalifikacjom, a jego patriotyzm jest wart pochwały. Okazuje się bowiem, że kiedy tylko pojawiła się możliwość pracy w kraju ojczystym, porzucił znacznie lepiej płatną pracę dla zagranicznej firmy. Cóż, wygląda na to, że musi mieć niesamowite wykształcenie i wartościowe doświadczenie, skoro holdingi zbrojeniowe z całej Europy zabijają się o niego. Dziwnie jednak jakoś w internetach nic o jego zasługach nie słyszano, no ale cóż, być może wykonywał tą pracę i zdobywał edukację pod przykrywką. Na tak delikatnym rynku nigdy nic nie wiadomo. Kolejną błyskotliwą karierę zauważono w państwowym górnictwie naftowym i gazownictwie. Inny aktywista PiS, 31-letni politolog Maciej Szota, który poprzednio prowadził stoisko z fast foodem, został wicedyrektorem Departamentu do Spraw Badań. Wątpię, żeby jego dyplom z politologii był w jakiś sposób przydatny w górnictwie naftowym, więc podejrzewam, że doceniono jego umiejętności nabyte w biznesie, bo wbrew pozorom branża fast foodowa i gazownicza mają wiele wspólnego. Ja sam jak kiedyś zjadłem kebaba, to miałem potem straszne gazy. Jednak nie każdy jeszcze posmakował miodów znojnej zmiany. Niektórzy muszą się bardziej postarać, aby udowodnić swą wierność Kaczyńskiemu. Selim Hazbijewicz, polski Tatar, opublikował na swoim Facebooku odę do Jarosława Kaczyńskiego. Ty, który od nowa polską godność wskrzeszasz, jak orzeł ponad skałą wzlatujesz i zawsze, to ty masz rację, ty na pomoc spieszysz, zwraca się do lidera swojej partii. W jego wizji Jarosław Polskę zbaw znów sprawi, że kraj nasz będzie rozciągać się od morza do morza, a wszystkie narody od Bałkanów po Bałtyk wraz z ptakami w przestworzach wielbić będą Polskę i jej wodza. Jak na razie jednak nie słychać o nominacji dla tatarskiego Lizusa. Ciekawe, czy może mieć to coś wspólnego z tym, że jest on tak nielubianym przez PiS muzułmaninem? Ale nic straconego, jak z odą do Kaczyńskiego się nie uda, zawsze może spróbować sprzedać format do Korei Północnej. Jednak nie wszyscy myślą tylko o swojej karierze. Są jeszcze w Polsce prawi mężowie, którzy pozostają wierni jedynie prawdzie. Komisja Macierewicza, której zadaniem jest udowodnić, że w Smoleńsku był zamach, tylko przypadkiem niezbyt szybko, bo czym się będzie mydlić oczy wyborcom, znalazła sobie nowego eksperta. Frank Taylor, emerytowany brytyjski teoretyk bezpieczeństwa lotu, wsławił się głównie tym, że wbrew faktom forsował teorię, że samolot, który spadł na ziemię we Włoszech w 1980 roku, został strącony z nieba za pomocą podłożonej w nim bomby. No, komisja Macierewicza na lepszego eksperta liczyć nie mogła. Dlatego, wzmocniwszy siły, przystąpiła od razu do pracy, którą jednak wkrótce musiano wstrzymać. Podobno przyczyną jest awaria hangaru. Nie bardzo wiadomo, co to może oznaczać, ale biorąc pod uwagę fakt, że pracują oni na modelu o długości około 50 cm, być może to jest po prostu bardziej profesjonalny sposób na powiedzenie: rozmokło nam pudło po lodówce, w którym bawiliśmy się samolocikiem. A skoro przy żartach jesteśmy, od dłuższego czasu po internetach krąży dowcip, jakoby Komisja Smoleńska chciała przeprowadzić symulację zderzenia kupionego od Czechów Tu-154 z umocowaną na jadącym po pasie startowym samochodzie Brzozą. Było to nawet zabawne do momentu, w którym członkowie komisji potwierdzili, że poważnie rozważali taką opcję. I chyba nikomu nie trzeba więcej, żeby uświadomić sobie, jak głęboko w odmęty absurdu udało nam się zanurzyć. Na razie. Fotografia przedstawiająca Brzozę Smoleńską należy do domeny publicznej. Tekst został także opublikowany po czesku w portalu Britskie Listy. Tekst wraz z linkami prowadzącymi do źródeł poruszanych w nich informacji znajdziecie na mojej stronie oryński.eu. To tyle na razie. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten format i że będziecie chętnie udostępniać te materiały swoim znajomym i rodzinie, którzy potrzebują przypomnienia o tym, jak wyglądają w Polsce rządy PiS. Link do playlisty, na której codziennie pojawiać będą się nowe odcinki, a raczej nowe archiwalne odcinki, znajdziecie w opisie tego podcastu. Możecie także obserwować mnie na Twitterze, handle @oryński, oraz polajkować stronę oryński.eu na Facebooku. Mam także nieco mniej aktywne konto na Mastodonie, @oryński na mastodon.scot. Do usłyszenia, mam nadzieję, na YouTubie, a niezależnie od tego już za tydzień w kolejnym odcinku Lewackiego Pitolenia. A, i przy okazji, ogarniając YouTube'a, odgruzowuję kanał Lewackiego Pitolenia i na razie dodaję tam archiwalne odcinki naszego podcastu, ale mam nadzieję, że z czasem pojawiać będą się także odcinki bieżące, więc ci z Was, którzy wolą słuchać podcastu na YouTubie, wkrótce będą na bieżąco także i tam. Dziękuję za uwagę.